Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
W Warszawie odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy samorządowców z księdzem biskupem, delegatem episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Jak ma wyglądać duszpasterstwo samorządowców w Polsce? Bo była na ten temat dyskusja. Jakie są wnioski?
Bardzo burzliwa dyskusja. Różne koncepcje prowadzenia tego duszpasterstwa. Uświadamiamy sobie przede wszystkim, że w samorządach, w administracji pracuje około 3 milionów Polaków. To jest potężna grupa, która się też domagała duszpasterstwa specjalistycznego ze względu na specyfikę swojej pracy, posługi dla dobra wspólnego w różnych regionach Polski, na różnych poziomach administracji. Pytanie właśnie zawsze się pojawia to podstawowe, czy to duszpasterstwo musi się wiązać z jakąś partią polityczną, czy ono musi być upolitycznione, bo wiemy doskonale, że są niektóre partie czy przedstawiciele partii w różnych samorządach i z pewnością ze względu na systemy wartości, które reprezentują, może bliżej jest im do nauczania Kościoła. Inne zaś partie wydaje się, że próbują się oddalić, czy podjąć jakiś dyskurs, czy nawet prowadzą proces rugowania wartości chrześcijańskich z życia całego społeczeństwa. Kościół jednak jest tutaj zawsze na usługach, można powiedzieć, człowieka i staramy się patrzeć tak jak Chrystus, ogólnie, uniwersalnie na wszystkie grupy i tutaj odnosimy się też do nauczania Kościoła, między innymi święty Jan Paweł II wypowiedzi do korpusu dyplomatycznego stwierdził, że Kościół nie utożsamia się z żadną partią polityczną i z żadnym systemem politycznym, z żadnym modelem ekonomicznym, społecznym, gospodarczym, ale to nie oznacza, że jest nieaktywny w tej przestrzeni. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest posłany do człowieka, a człowiek, każdy z nas ma jakiś światopogląd, jakiś system wartości. Potrzebuje kierunku w swoim życiu i dlatego mimo takiego pewnego dystansu do pewnych struktur politycznych, jednak kwestie społeczne są bardzo bliskie Kościołowi, bo one są bardzo bliskie człowiekowi. Dostrzegamy od kilkudziesięciu lat, może od 20, sytuacje, kiedy podziały niestety polityczne idą w dół od najwyższych poziomów administracji, skończywszy już teraz na sołectwach. Ja jeszcze pamiętam dawne lata, kiedy po 89 tworzono reformę samorządową. Sytuacje, kiedy nawet na najwyższych poziomach, powiedzmy prezydent miasta, dużego miasta, była współpraca wszystkich opcji politycznych, aby dla dobra wspólnego tego miasta, powiedzmy regionu, gminy i tak dalej, podejmować działania dla dobra obywateli. Dzisiaj widzimy, że podział, tak jak mówiłem, poszedł w dół, sięgnął samego dołu. A Kościół chce podkreślić to, co jest najważniejsze w reformie samorządowej, która nam się, możemy powiedzieć, udała w Polsce po 89 roku. Dlaczego? Dlatego się nam udała, że była odpolityczniona, że właśnie dla dobra wspólnego gminy, miasta, sołectwa nie patrzono na podziały polityczne, one nie były tutaj ważne, ważne było dobro wspólne mieszkańców danego regionu. I wydaje mi się, że trzeba jak gdyby do tego wrócić, do istoty tutaj działań w wymiarze samorządu terytorialnego, gdzie podstawową wartością jest troska o wspólnoty, ale w oparciu o określony system wartości, a dla Kościoła ten system wartości jest tutaj już szczegółowo określony i jest podstawą moralnych wyborów, które decydują o dobru wspólnym.
Różnie to duszpasterstwo wygląda w całej Polsce, ale ogólnie to są spotkania i w Wielkim Poście, spotkania opłatkowe. To jak towarzyszyć samorządowcom tych różnych opcji politycznych?
Patrzę często na twarze uczestników liturgii, którą sprawuję. I tam mam świadomość, tak jak każdy proboszcz, że w tej wspólnocie ma przedstawicieli różnych grup i społecznych, i wiekowych, i światopoglądowych, którzy jednak przyszli na Eucharystię, którzy jednak uważają, że Bóg, system wartości religijnych, ewangelicznych, prawo naturalne i tak dalej jest dla nich najważniejsze, czy bardzo ważne. I tak trzeba też podchodzić do tych członków samorządów terytorialnych, którzy, jeżeli są otwarci, to podejmujemy działania. Nie można nikomu nic narzucić. Tutaj ważne jest wyjście i to jest podstawa. Tak jak w przypadku wszelkich działań Kościoła, dzisiaj konieczne jest wyjście do człowieka, wyjście do parafian, wyjście do ludzi nawet innych opcji politycznych, czy religijnych, czy moralnych. To jest, wydaje mi się, podstawa, bo za wszystkich duszpasterz jest odpowiedzialny. Ważne jest, żeby budować na prawie naturalnym, bo tu chodziło też o dookreślenie. Prawo naturalne dla wszystkich ludzi rozumnych, czy są wierzący, czy niewierzący, jest podstawą działań. I to jest pierwsza płaszczyzna, na którą zwraca uwagę Kościół, gdzie możemy się spotkać ze wszystkimi, nawet z osobami niewierzącymi, które jednak konsekwentnie prowadzą dyskurs w oparciu o rozumowe działanie, odkrywanie rozumem tych podstawowych praw człowieka, które świadczą o jego godności. To jest na pewno punkt wyjścia. Tak jak powiedziałem, różnego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce społeczne, są te przestrzenie też bardzo ważne. Kiedyś rozmawiałem nie tak dawno z osobą, która deklaruje się jako niewierząca, ale uznaje właśnie prawo naturalne i ta osoba podkreślała, że ja nie chodzę do kościoła, raczej jestem agnostykiem, czy może nawet osobą niewierzącą, ale na przykład w kwestiach patriotycznych uważam, że nie ma instytucji w Polsce, która by się tak troszczyła o ten wymiar, bardzo ważny. I co podkreślił? Kwestie nawet bezpieczeństwa. W razie, nie daj Boże, wybuchu wojny, to już wielokrotnie przez stulecia Kościół udowadniał, że jest instytucją tego zaplecza społecznego, które pozwala właściwie prowadzić obronę nawet danego kraju, bo funkcjonowanie parafii nawet dla obrony terytorialnej jako zaplecze jest bardzo dobrym miejscem. Parafie są zorganizowane, parafie mogą nawet w tej przestrzeni działać. No ale dla nas oczywiście najważniejsze jest zbawienie człowieka, to jest funkcja prymalna i ona decyduje, czyli przepowiadanie, sprawowanie sakramentów, kształtowanie sumienia w oparciu o właściwy system wartości, bo często jest tak, że ten samorządowiec pragnie dla dobra wspólnego działać zgodnie ze swoim sumieniem, ale narzuci mu się dyrektywę partyjną i łamie mu się sumienie. I wtedy on nie wie, co ma zrobić, bo tutaj ma na utrzymaniu dzieci, żonę, dom i tak dalej. Jeżeli się sprzeciwi wytycznym swojej partii, która działa zupełnie w inny sposób i niekoniecznie zależy jej na dobru wspólnym, to łamie sumienia i łamie tych ludzi. Dlatego też ważne jest wsparcie, towarzyszenie. Kościół nie tworzy, tak jak powiedziałem, partii, nie tworzy systemów, bo nie jest specjalistą ekonomicznych modeli i tak dalej, ale ma tą funkcję zbawczą prowadzenia, kierowania, wsparcia, kształtowania sumień i tu jest olbrzymie pole do działania.
Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie w Grybowie. Dzień Skupienia dla Samorządowców odbędzie się 19 marca. Oczywiście, że będzie okazja do modlitwy, msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa, ale także wykład, który może zainteresować wszystkich, niezależnie od opcji politycznej. Etyczne wyzwania wdrażania sztucznej inteligencji w administracji lokalnej. Ksiądz doktor habilitowany Józef Kloch, profesor UPJP2, wygłosi taki wykład.
Jestem przekonany, że ten wykład jest bardzo cenny i ważny dla samorządowców, dlatego że w swoich działaniach muszą się już posiłkować sztuczną inteligencją w różnych sektorach działania. I tutaj ocena moralna jest też bardzo ważna. Ustawienie właściwe tego zagadnienia, które nas wszystkich dotyka. Sztuczna inteligencja już oddziaływuje od dłuższego okresu czasu na nasze życie, a kwestia moralna tutaj jest kwestią decydującą. Tak jak w przypadku innych odkryć ludzkości cywilizacyjnych, chociażby powstanie, odkrycie reakcji jądrowych, powstanie tej możliwości rozszczepienia atomu, powodowało to napięcie zimnowojenne i dalej mamy to niebezpieczeństwo użycia bomby atomowej, wodorowej i innych, które są w stanie zniszczyć ludzkość, ale równocześnie reaktory atomowe wytwarzają elektryczność, energię i tak dalej, czyli tak samo ze sztuczną inteligencją. Ona sama w sobie jak gdyby jest obojętna, tylko ważne jest, jak człowiek ją zastosuje. Może ją, tak jak każde odkrycie, wykorzystać do dobra, tworzenia relacji, rozwoju człowieka, budowania głębokich relacji międzyludzkich, albo może ta sztuczna inteligencja służyć do niszczenia, do wojny hybrydowej, do hejtowania, do rozbijania relacji międzyludzkich, do uprzedmiotowienia niestety człowieka. I myślę, że właśnie ten wykład jest cenny dla nas wszystkich. Jestem przekonany, że ta dyskusja dotycząca w ogóle etyki w związku z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji powinna być bardzo mocno dzisiaj dyskutowana i zauważam, że w środowiskach osób też niewierzących, które poważnie myślą o zagrożeniach, choćby w świetle prawa naturalnego, ta dyskusja już ma miejsce. A Kościół ma bardzo pogłębioną analizę pewnych zjawisk społecznych, ludzkich i myślę, że tutaj też dobrze wykształconych ludzi, którzy pozwolą nam popatrzeć obiektywnie na to nowe zjawisko, które wpływa na naszą codzienność.
A podczas tego spotkania w Warszawie była mowa o świętej Kindze. 20 lat temu została patronką samorządowców.
Jeden z księży powtarzał, to cud, że się tu spotkaliśmy, to cud, że zaczyna się jakieś odrodzenie tego duszpasterstwa. I to wszystko zasługa świętej Kingi. I dlatego jej obraz towarzyszył nam w czasie tych obrad.
Zmieniamy temat. Pod hasłem Uczniowie Misjonarze Pomagają Misjom odbędzie się 1 marca, niedziela Ad Gentes, okazja do wsparcia duchowego, materialnego misjonarzy z Polski, posługujących przecież na całym świecie. Księże biskupie, jakie są wyzwania w krajach misyjnych? Jakie są najpilniejsze potrzeby misji?
Dostrzegamy, że to hasło Uczniowie Misjonarze Pomagają Misjom teraz owocuje również w ten sposób, że z krajów misyjnych przybywają księża do nas. Już w niektórych diecezjach w Polsce widzimy z krajów egzotycznych, z Afryki, misjonarzy, którzy wtedy, gdy nasi misjonarze nam głosili Ewangelię, byli uczniami, a teraz są już na terenie Polski misjonarzami. To się zdarza, ale trzeba podkreślić, że nadal w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce jest potrzeba wsparcia nadal ze strony naszych misjonarzy. I jakie tu są wyzwania w tych krajach misyjnych Ad Gentes? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, na przykład w Afryce, że ludzie wszyscy są wierzący, uznają rzeczywistość Boga. Jeżeli nie głosi im się Ewangelii Chrystusa, tego wyzwolenia człowieka w Chrystusie i zbawienia w Nim, często ich wiara przechodzi w sekty. Jest olbrzymie wyzwanie, też w Ameryce Południowej, może jeszcze większe niż w Afryce. Więc tu jest pewne wyzwanie i stąd konieczność zaangażowania misyjnego Kościoła katolickiego. Z pewnością ważne jest budowanie struktur, czyli parafie, dekanaty, w związku z tym także budowa świątyń, kaplic i to jest właśnie kwestia dobrej infrastruktury na misjach i tutaj nasz udział, myślę, o wszystkich diecezjanach zaangażowanych w to dzieło jest olbrzymi. Bardzo mocno musimy zwracać uwagę nadal na edukację i tutaj jest rola olbrzymia Kościoła. Trzeba przyznać, że wiele krajów afrykańskich, na przykład czy w Ameryce Południowej, ma zachwianą mocno edukację. Ta edukacja jest na bardzo niskim poziomie, albo i nawet nie ma. A szkoły katolickie, które powstają, cieszą się dużym zainteresowaniem i trzeba wprost powiedzieć, tworzą elity tego kraju, zwłaszcza intelektualne. To jest też duże wyzwanie. A poza tym też rola Kościoła w budowaniu jedności. Często w tych krajach misyjnych są różnego rodzaju nie tylko opcje polityczne, ale podziały międzyplemienne, walki, waśnie, rebelie. I tutaj rola Kościoła pojednawcza, budująca pokój, wzmacniająca relacje jest nie do przecenienia. I wiele konfliktów udało się także zbrojnych pokonać dzięki temu, że jest mocna formacja chrześcijańska, katolicka w tych środowiskach zwaśnionych.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jak pomagać kapłanom, którzy przeżywają trudności psychiczne?
Chciałem podkreślić, że kapłani są obrazem też naszego społeczeństwa. Przecież powołani wywodzą się z naszych rodzin, z naszych środowisk. Wiemy, jak wygląda sytuacja zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa. Ta sytuacja się pogarsza i też to się przenosi na życie kapłańskie. Nie są to jakieś nagminne sytuacje, ale ze względu na potężne przeciążenie kapłanów, to nie tylko chodzi o kwestie pracy, ale przede wszystkim noszą na swoich ramionach nasze problemy, nasze trudności. Żadna inna grupa, może lekarze, pielęgniarki, służba zdrowia, trochę terapeuci, psychologowie, może tak, są też przeciążeni, ale żadna inna grupa nie nosi na sobie tylu problemów ludzkich, co kapłani. I to niestety przy bardziej wrażliwych osobach skutkuje ich problemami depresyjnymi później, czy innymi schorzeniami psychicznymi. Stąd też synod bardzo mocno podkreśla konieczność wsparcia, zwłaszcza wśród kapłanów, bo w domu, gdzie jest mąż, żona, najbliżsi zauważają, że dana osoba zaczyna mieć jakieś problemy i pomagają. Tutaj trzeba, żeby reagowali sami kapłani w duchu braterskiej troski, miłości. Synod to eksponuje bardzo mocno. Też oczywiście kapłani tacy mają prawo do wsparcia, pomocy, opieki. Tutaj mamy różne instytucje, które się troszczą, także diecezjalne. Jest przecież ośrodek pomocy psychologicznej osobom duchownym, konsekrowanym, działającym w diecezji, świeckim też również, ale mamy profesjonalne tutaj ośrodki w Polsce, w naszych miastach, ogólnodostępne w ramach opieki medycznej, psychologicznej i tutaj ważne jest, żeby była właściwa diagnostyka, także w przypadku kapłanów, na to synod zwraca uwagę, później proces leczenia, terapii, te poszczególne kroki i przede wszystkim wsparcia, tego wsparcia osobowego, troski, żeby jak najwcześniej było rozpoznanie i leczenie i później także to wsparcie, powrót do posługi duszpasterskiej, bo widzę, że taką dobrą terapią po tym wstępnym wyleczeniu jest powrót do kapłaństwa, powrót do posługi kapłańskiej. Ja muszę powiedzieć, że spotkałem kilku księży na drodze swojego życia, bardzo wrażliwych, rozmodlonych, którzy popadli w pewne problemy psychiczne, depresyjne i dzięki wczesnemu rozpoznaniu, terapii, ich zaangażowaniu podjęli znowu pracę kapłańską i to są nawet wybitne postaci, które dokonały dużych przełomów, jeżeli chodzi o duszpasterstwo, bardziej innowatorskie, bardziej otwarte. Dzięki temu, że sami przeszli przez to cierpienie potężne, byli bardziej wrażliwi na potrzeby innych, zwłaszcza osoby z tymi schorzeniami i później tworzyli różnego rodzaju instytucje, podejmowali różnego rodzaju działania, żeby tym osobom pomóc.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny za te chwile spędzone razem. Szczęść Boże.